Podkarpacki panel polityczny. Poniedziałkowa dyskusja polityczna na antenie Polskiego Radia Rzeszów, a naszymi gośćmi w studiu są Renata Butryn, reprezentująca Koalicję Obywatelską.
Dzień dobry, witam Państwa.
Tomasz Buczek z Konfederacji.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Grzegorz Budzik z Nowej Lewicy.
Dzień dobry, witam Państwa.
Edward Słupek z Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzecia Droga.
I Spółdzielczości Polskiej, Edward Słupek.
Waldemar Szumny z Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
I zaczynamy od rekonstrukcji rządu. Trwa zaprzysiężenie. Tomasz Siemoniak za Marcina Kierwińskiego, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Koordynator Służb Specjalnych. Hanna Wróblewska za Bartłomieja Sienkiewicza, Ministerstwo Kultury. Jakub Jaworski za Borysa Budkę, Ministerstwo Aktywów Państwowych. Krzysztof Paszyk za Krzysztofa Hetmana, Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zmiany w rządzie. Nowi ministrowie właśnie składają przysięgę. Ministrowie, którzy odchodzą, startują w wyborach do Europarlamentu. Jak Państwo oceniają te zmiany w rządzie Donalda Tuska? Pani Renata Butryn.
Są racjonalne, ponieważ osoby, które startują właśnie w wyborach do Europarlamentu, muszą wybrać między kampanią, a musiały wybrać między robieniem kampanii, a oczywiście no tutaj zajęciami z racji bycia ministrem. Więc podjęli taką decyzję moi koledzy i słuszną decyzję. Natomiast rolą premiera jest to, aby w ich miejsce wyznaczyć osoby, które będą właściwie gwarantowały dobre działania w poszczególnych ministerstwach. Jeżeli chodzi o pana ministra Siemoniaka, mam przyjemność go znać od wielu lat i uważam, że ta decyzja powierzenia mu ministerstwa MSWiA jest jak najwłaściwsza, tym bardziej, że przez wiele lat był tam wiceministrem, więc doskonale zna specyfikę tego ministerstwa.
I tutaj jeszcze został dołączony koordynator służb specjalnych.
Tak, na takim etapie, jakim jesteśmy, a więc przede wszystkim przywrócenie rangi służbom, czyli tego, co jest najwłaściwsze, służenie państwu, a nie partii politycznej, po likwidacji chociażby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tych oczywiście jednostek wojewódzkich, 9 jednostek wojewódzkich, jednostki oczywiście tej centralnej, gdzie 200 oficerów zostało z dnia na dzień zwolnionych, no wymaga po prostu bardzo dużej odpowiedzialności i znajomości tematu. Pan minister Siemoniak, jako właśnie wiceminister kiedyś w MSWiA, jak również jako minister obrony i wicepremier rządu, no, ma ogromne doświadczenie i wydaje mi się, że jego wiedza pozwoli na to, aby służbom w naszym państwie przywrócić odpowiednią rangę. Służby mają służyć nam, państwu, obywatelom, a nie interesom partii. A tak było przez 8 ostatnich lat. I minister Siemoniak jest gwarantem, że tego dokona. Już rozpoczął właśnie bardzo dobrą współpracę z poszczególnymi oczywiście służbami. Jest darzony zaufaniem. Jest darzony zaufaniem przez członków rządu, przez samego premiera, który powiedział, że ma do niego absolutne zaufanie, co podkreślił. I wydaje mi się, że nas nie zawiedzie. I to jest najważniejsze w sytuacji, w jakiej znajduje się w tej chwili nasze państwo. Oczywiście pochwalam również, to jest moje subiektywna opinia, ale podziela ją wiele osób z zakresu kultury, zajmujących się kulturą, właśnie nominację pani Hanny Wróblewskiej, która absolutnie jest człowiekiem związanym od wielu lat właśnie z tą dziedziną, z dziedziną właśnie i z instytucjami kultury. I ona gwarantuje jedną bardzo istotną rzecz, że nie będzie już infantylizacji instytucji kultury, mobbingu, przymuszania do robienia jakichś tam właśnie wystaw nie wiadomo jakich i po co i komu, ale będzie przede wszystkim wsłuchiwać się w tych, którzy tworzą zespół w danej instytucji, którzy mają pomysły i będzie wspierać właśnie taki rozwój instytucji kultury. I to jest ogromna taka perspektywa i przyszłość, na którą stawiają ludzie związani z kulturą. Jestem po wielu rozmowach z takimi ludźmi, obracałam się w tym środowisku dosyć długo i wiem, czego oczekują. I są przekonani, że właśnie Hanna Wróblewska jak najbardziej będzie współpracować. Jest to człowiek otwarty, człowiek nastawiony na współpracę, na właśnie grupowe takie działanie. I to jest bardzo istotne.
Teraz trzymając się kolejności alfabetycznej, jeżeli chodzi o panów, pan Tomasz Buczak, Konfederacja.
Mi zapadło w pamięć jedno z wystąpień pana ministra Sienkiewicza, który powiedział, że Europarlament to cmentarzysko słoni, po czym sam zdecydował się na to cmentarzysko słoni wybrać, więc obłuda i hipokryzja bije tutaj ze działaniem Platformy Obywatelskiej, ministrów rządu, koalicji rządowej, również pan Budka, pan Hetman, pan Kierwiński, to są osoby, które brały odpowiedzialność za państwo polskie, obejmując swoje funkcje. Brali odpowiedzialność za to, że poprowadzą pewne działania. Czym się zasłynął w tym czasie pan Sienkiewicz? Likwidacją mediów publicznych, rozpoczęcia procedurą likwidacji mediów publicznych, przejęciem siłowym tutaj mediów, i to jest rzecz, na którą my jako Konfederacja nie zgadzamy się. Uważamy, że powinno to nastąpić w toku normalnych procedur, a nie w toku przyspieszonych. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość wcześniej podobnie postępowało, nieco w innym charakterze, ale bardzo te działania były zbieżne z tym, co widzieliśmy za czasów działania pana ministra Sienkiewicza. Dlatego my potępiamy takie działanie. Przede wszystkim polityka to jest długofalowy proces i odpowiedzialność za państwo polskie to jest przeprowadzenie tego procesu w czasie. Tych działań ewidentnie nie chciano dokonać, bo w naszej ocenie, gdyby tak było, to ci ministrowie już na etapie pierwotnego planowania rządu byliby wybrani ci, którzy będą przez najbliższe 4 lata prowadzić tą politykę. A tymczasem będą zmieniać się osoby, będą zmieniać się kierownicy poszczególnych resortów, będą zmieniać się linie wpływów, będą zmieniać się obsady na stanowiskach. Osoby będą wpychać swoje zaufane osoby w różne sektory, bo poprzez strefę wpływu będzie terroryzowane, chociażby tutaj ostatnio na Podkarpaciu mieliśmy informację, że radni i działacze związani zarówno z PSL-em, jak i z Platformą Obywatelską dostali konkretne sektory w poszczególnych zarządach, chyba w PGE, jeśli dobrze pamiętam, pan radny Kłak. W PSL-u wróciła do łask żona pana Burego, stając się zastępcą dyrektora bodajże w KOWR-ze, jeśli dobrze pamiętam, żona pana Micała, również działacza startującego z 10 miejsca trzeciej drogi w obecnych wyborach, również została księgową w KOWR-ze, więc niewiele to się różni od tego, co obserwowaliśmy z PiS-u, czyli rozpasanie urzędów i wsadzanie wszędzie swoich ludzi, a nie działanie na rzecz dobra wspólnego, na rzecz ojczyzny, długofalowe działanie, konsekwentne realizowanie planów. Teraz nowi urzędnicy będą znowu chcieli 100 dni rządu, 100 dni czasu na to, żeby sobie przygotować tutaj zaplecze, żeby wejść do działań, że muszą się poznać z resortem, obsadzić stanowiska. To nie jest powaga państwa polskiego, jeżeli wypuszczamy, jeśli się nam mówiło to pół roku temu, że to są najlepsi ludzie, idą teraz pracować na rzecz Polski, po czym uciekają, czy nawet tak jak pan Sienkiewicz w mojej ocenie po prostu ucieka, bo być może boi się konsekwencji swoich działań do Unii Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego, gdzie będzie miał ciepłą posadkę i dobry apanaż, i tak naprawdę, tak jak powiedział, cmentarzysko słoni, tam nie trzeba nic robić, tam się jedzie tylko odpoczywać. My nie uważamy, że tak jest, uważamy, że tam trzeba ludzi kompetentnych, tam trzeba stworzyć system wczesnego ostrzegania, czyli to, czego brakło za rządów PiS-u i Platformy Obywatelskiej obecnie. Na pewno braknie, bo nie wierzymy w to, że obecna koalicja rządowa będzie potrafiła zrobić tam coś złego dla Polski. Gdyby politycy tam reprezentujący nasze interesy w 2019 i 2020 roku sprawdzali, nad czym rozmawia premier Morawiecki, to dzisiaj tych protestów byśmy nie mieli dzisiaj, które są na ulicach polskich miast, gdzie protestują polscy rolnicy, inne branże energochłonne. Te protesty wylałyby się w 2019 i 2020 roku i być może udałoby nam się zatrzymać to na etapie procedowania, a nie na etapie wdrażania tego prawa do prawa polskiego.
I pan Grzegorz Budzik z Nowej Lewicy.
Szanowni Państwo, można zauważyć na przestrzeni, szczególnie ostatnich lat, że polityka się sparametryzowała i to jest takie podejście pragmatyczne do polityki, które nie zawsze ma coś wspólnego z sympatiami czy antypatiami politycznymi, po prostu stawia się na nazwiska, które mają wzięcie, jeżeli chodzi o wyborców. Z tego względu no, partie polityczne i to właściwie większość partii politycznych na te nazwiska stawia. No i jak widać, obojętne jaki byłby rząd, to rekonstrukcje zawsze by były. No, jak słyszeliśmy tutaj i możemy też popatrzeć, pośledzić życiorysy tutaj nowych osób w ministerstwie, no to są to osoby, które wykazują się odpowiednimi kompetencjami. No i myślę, że trzeba dać im szansę, żeby udowodniły, że będąc na tych stanowiskach mogą prowadzić te resorty w odpowiedni sposób. No a jak popatrzymy się na różnego rodzaju wybory, organy wybieralne, no to z punktu widzenia wyborcy, no to każdy organ może być różnego rodzaju, powiedzmy, tak jak tutaj kolega wcześniej mówił, czy cmentarzyskiem, czy ciepłą posadką. Oczywiście trzeba się liczyć z kadencyjnością i kadencyjność to jest coś, które, co pozwala no jednak wprowadzać nową krew w ten obieg i patrząc się z punktu widzenia właśnie tego, to kadencyjność tak naprawdę powinna być we wszystkich wybieralnych organach, radach i urzędach, ponieważ właśnie nie pozwala na to, żeby się tam za długo usadawiać. I myślę, że to jest recepta, która no może z punktu widzenia polityki jest trudna, akceptowalna, ale z punktu widzenia odświeżania tej polityki na pewno jest to recepta, która mogłaby się sprawdzić we wszystkich właściwie wybieralnych urzędach czy organach.
I Edward Słupek z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Trzecia Droga.
I Spółdzielczość Polska. Uważam, że pan premier Tusk ma prawo delikatnie zweryfikować kadrowo. Oprócz tego w perspektywie mamy te eurowybory. Nie podzielam wniosku, że to jest jakiś wypoczynek w Europie, że jesteśmy tam tylko laurami. My mamy wejść na główną orbitę rządzenia Europą, żebyśmy się tam liczyli. Te osobowości są znaczące. I czteroosobowa zmiana ministrów w 29-osobowym rządzie to jest taka techniczna zmiana. A ci, co weszli, moim zdaniem znamionują pewną państwowość. Po pierwszym takim ataku frontalnym, po tylu latach rządzenia Prawa i Sprawiedliwości, taka zmiana. No nie wiem, że to są ludzie wypaleni, ale uważam, że to są ludzie sprawdzeni, którzy, daj Boże, żeby zostali wybrani do struktur europejskich. A te osobowości, które weszły, jeszcze raz powtarzam, mają takie znamie, moim zdaniem, państwowe bardziej. Takie niepartyjne, takie wręcz, tu padło o Siemieniaku, o Paszyku. To są osobowości, które się kiedyś sprawdziły, nie są kontrowersyjne. Uważam, że bardzo dobra zmiana. Oby ci ludzie, którzy będą nominowani. No i teraz wątek podkarpacki. No, obyśmy coś z nich mieli, oby jak do nas przyjadą, przyjeżdżali z czymś, a nie po coś.
I pan Waldemar Szumne z Prawa i Sprawiedliwości.
Panie redaktor, drodzy słuchacze, tu kolega były radny z Lewicy wspomniał, że taka rekonstrukcja to jest rzecz spotykana. I w zasadzie z tym tylko można by się zgodzić, bo tak szybko, tak głęboka rekonstrukcja właśnie to akurat nie jest rzecz spotykana. Co tu się podziało, żebyśmy też mówili do końca, jak sytuacja wygląda. Kadencyjność, zgadza się, tylko co to jest za kadencyjność po 3 miesiącach, więc kiedy ci ministrowie zdążyli zacząć wdrażać jakieś założenia propaństwowe, które przez 4 lata zamierzali robić. Ja już nie wnikam, czy one były bardziej czy mniej słuszne, ale to wygląda, no, mało poważnie to w ogóle za słabe słowo, bo żebyśmy powiedzieli, o co tu chodzi. Bardzo szybko pan premier zorientował się w słabości tych kadr i to trochę dziwi, że takie mocne wydawały się nazwiska, a okazały się tak słabe. Czyli wiemy, jakie były zawirowania, jeśli chodzi o Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i nadzór nad służbami, chociażby w kontekście ostatnich wydarzeń z byłym już sędzią, gdzie były służby. Pytanie, może dzisiaj o tym porozmawiamy. Jeżeli chodzi o drugiego pana ministra, czyli nadzór nad Skarbem Państwa, też widać po paru miesiącach, jak się to odbywa, w jaki sposób się to odbywa, więc pan premier też prawdopodobnie tu już nie był w stanie tego dłużej znieść. Zresztą to są także wewnętrzne rozliczenia wewnątrz Platformy, bo przypomnijmy sobie, w jaki sposób były szef, dzisiaj kandydat na europosła, oddawał partię, gdy pan Donald Tusk wracał z zagranicy. Były tam pewne porozumienia, dzisiaj widzimy realizację, dopięcie finału tych porozumień i to tak politycznie, powiedzmy, może nie dziwić. Ale jakie są skutki dla państwa polskiego? Brak stabilizacji, duża niepewność, rozkwianie. Jedyną nominacją, można by powiedzieć, jest pan Krzysztof Hetman, taką zrozumiałą, bo on niedawno wrócił z Europarlamentu, był europosłem z Lubelszczyzny. Może dziwić, dlaczego teraz z Wielkopolski nagle startuje, ale on się tam dobrze czuł. Tutaj widać, że ta składana koalicja go mocno uwiera, więc chce wrócić tam, gdzie ma wiedzę, dobrze może się faktycznie i przysłuży dla Polski, to tutaj widać, że to nie jest taka ewakuacja, żeby ratować państwo, tylko bardziej, żeby coś dla kraju zrobić tam gdzieś może z tej Brukseli. A jeżeli już mówimy, też o tych zmianach, proszę zauważyć, że one po tych obietnicach 100 dni, tam mówiliśmy zresztą też i w studiu wielokrotnie, 8 się spełniło, z czego 6 częściowo, więc to też pokazuje, no premier musi, każdego rządu, zawsze premier musi reagować, jak widzi, jak nieudolnie rząd działa. Proszę zauważyć, myśmy tu z panem Tomaszem wielokrotnie przypominali te protesty rolnicze, te manifestacje. Mówiliśmy, że społeczeństwo bardzo szybko poczuło zawód. Nigdy po żadnym przejęciu rządów tak szybko władzą społeczeństwo się nie tyle nie zmęczyło, co rozczarowało. I premier Donald Tusk widzi to rozczarowanie. Nie chce przegrać za chwilę sromotnie za rok tych wyborów prezydenta kraju. W związku z tym, bo teraz te eurowybory, no to już jest świadomość porażki. To socjologowie, politolodzy mówią, zobaczymy jakie będą wyniki, ale ten ranking, kto będzie miał pierwsze, drugie miejsce, jest mniej więcej stały. Procentowo może się to zmieniać, ale żeby była próba ratowania wizerunku Platformy, no to muszą być takie działania ratujące. One ratują partię, nie pomagają państwu. Nie pomagają państwu z powodu przede wszystkim takiego, że rząd, każdy rząd, jak obejmuje władzę na 4 lata, to ma zamiar tę władzę wykonywać, najlepszych daje. Tu już chyba pan Tomasz z Konfederacji powiedział, na początku dano tak zwanych najlepszych i dlaczego teraz najlepszych po 5 miesiącach się zmienia? No to jest na logikę w ogóle niezrozumiałe. Zastępuje się nazwiskami, gdzie posłowie obecni nawet z większości rządzącej by nie umieli niektórych wymienić nazwisk, bo to też pokazuje, aż dziwi, że krótka ławka jest tam. No, przygotowanie niby mówili, że 8 lat tworzyli jakieś ustawy do szuflad, kadry tworzyli, zbierali, a teraz jest próba taka ratowania wizerunku Platformy. No, społeczeństwo to oczywiście oceni, bo to w wyborach najbliższych europejskich będzie oceniane, ale generalnie szkoda, że państwo idzie w takim kierunku. Dobrze, że jakieś próby ratowania są, tylko żeby one miały sens, żeby one były udolne, a tutaj nie widać tego sensu. Mówię, jedyna ta zmiana w ministerstwie, to odchodzi dobry minister, akurat Krzysztof Hetman, ale jak mówię, i przychodzi osoba, której akurat ja nie znam, z ministrem Hetmanem wielokrotnie współpracowałem, wiem, że jest kompetentny. Inne to jest pozbycie się osób, na których się premier zawiódł i tak przynajmniej to ma szczęście każdy z nich, z tych kandydatów, że generalnie kalendarz się układa, że można w tak zwaną nagrodę zrobić z nich liderów do list i w ten sposób jakiegoś tam balastu się pozbyć, ale generalnie no, to wygląda to fatalnie dla państwa polskiego.
Do adwokatem zgłasza się pani Renata Butry. Koalicja Obywatelska.
Po pierwsze, wiedzieliśmy, jaki stan państwa zastaniemy po rządach PiS i w związku z tym na odcinki te najtrudniejsze premier wysłał osoby, które przede wszystkim gwarantowały skuteczność, przede wszystkim racjonalizm w podejściu do swoich zadań, zaangażowanie i oczywiście pracowitość. I te osoby, no powiedzmy sobie szczerze, zrobiły, co do nich należało. Teraz, ponieważ pan premier Donald Tusk jest osobą, która jest rzeczywiście bardzo konsekwentna i zadaniowa. Kolejne zadanie, jakie wyznaczył dla ministrów, którzy pójdą do Parlamentu Europejskiego, to oczywiście reprezentowanie twardo stanowiska Polski. Chcemy mieć komisarza obrony, do spraw obrony. Chcemy po prostu tam wieść rolę naprawdę znaczącą, więc potrzeba osób wyrazistych. Te osoby, które idą, Borys Budka, czy Marcin Kierwiński, czy Sienkiewicz, są naprawdę, Bartłomiej Sienkiewicz, są naprawdę osobami bardzo konsekwentnymi, twardymi w działaniu i powiedzmy sobie szczerze, no, nie zawracają z drogi, na którą wchodzą. Ja osobiście znam pana Bartłomieja Sienkiewicza, ponieważ razem protestowaliśmy na strajkach studenckich w latach 80., 81. Był jednym z organizatorów i przywódców tego strajku, zresztą represjonowany przez władze komunistyczne. I widziałam, że ta linia, ta twardość charakteru od początku, od tego momentu do dzisiaj jest zachowana. I życzę mu oczywiście powodzenia, bo trzeba powiedzieć, że oni ryzykują, prawda? Nie zawsze jedynka wchodzi. Wiemy to z Podkarpacia. Więc to, że zrzekli się, to jest kwestia też ich odpowiedzialności. Biorą całkowitą odpowiedzialność po prostu za swoje decyzje. Teraz pan premier wyznaczył kolejne zadanie. Był czas robienia porządku, weryfikacji tego, co zastaliśmy, a zastaliśmy o wiele gorsze sytuacje niż można było sobie wyobrazić i jeszcze będą odkrywane pewnie kolejne. Teraz jest czas na budowanie i te osoby, które wchodzą i odbudowywanie, prawda, budowanie i odbudowywanie, takie dwa słowa klucza. I te osoby, które wchodzą do rządu, tak jak mówiłam, chociażby pan Siemoniak czy pani Hanna Wróblewska, oni mają za zadanie przede wszystkim odbudować zaufanie do instytucji państwowych i budować wyższy poziom, lepszy poziom właśnie tych dziedzin, które im będą podlegać. Takie jest dla nich zadanie. I to jasno powiedział premier, mówiąc o odwołaniach i powołaniach nowych członków rządu. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, wypraszam sobie tutaj, bo jestem absolutnie zwolenniczką właśnie naszego wejścia do Unii Europejskiej. Mówię, zaraz byłam zwolenniczką wejścia do Unii Europejskiej i bycia. I zawsze podkreślam to na swoich mediach społecznościowych, że chcę być w Unii. Bez względu na to, co pan o tym sądzi.
Ale proszę na razie nie przerywać.
I chciałam powiedzieć jedną rzecz. Że te działania, o których mówimy teraz, czyli o protestach rolników, prawda? Niestety tam pojawiają się wśród tych rolników, bo wiadomo, że te protesty jest część ludzi po prostu zaangażowanych merytorycznie, ale wchodzą w te protesty ludzie zaangażowani absolutnie stricte politycznie. I tam się pojawiają właśnie banery. Chcę wyjść z Unii, prawda? Chcemy wyjść z Unii w imieniu rolników?
Rolnicy mają takie zdanie.
Panie, nie,
proszę,
nie mają
panie
takiego zdania.
Za chwilę.
Pan chyba nie rozmawia z rolnikami.
Rozmawiam.
Bardzo proszę nie przerywać.
I mam rodzinę, która mieszka na wsi, zajmuje się rolnictwem.
Wszyscy mamy rodzinę, która mieszka na wsi.
Świetnie. I w związku z tym wiem, jakie jest zdanie i opinia. W związku z tym te wybory, które będą, są bardzo ważne. Z kilku względów. Chodzi o nasze bezpieczeństwo. A nasza obecność w Unii Europejskiej, zintegrowanie pewnych działań, współpraca, przede wszystkim również w tej dziedzinie wojskowości i bezpieczeństwa, daje wyższą gwarancję naszego bezpieczeństwa. Bo nie, my musimy oczywiście dbać też o to
czy
sami.
Pani jakieś negatywy z nas?
Proszę, tego, że... za chwilę będzie pan miał możliwość odpowiedzi.
No ja nie rozumiem właśnie.
Czy widzi pani jakieś negatywne? Ale... Bo tak pytanie, negatywy z racji funkcjonowania Polski.
Bardzo, ale jeżeli... teraz zabiera pan czas pani. Pani radnej, za chwilę będzie pan miał swój czas na ad vocem, bo wiem, że się pan już niecierpliwi, a się pan zgłaszał.
Jeżeli chodzi właśnie o osoby, które kierujemy do Unii Europejskiej, więc my staramy się postawić na osoby sprawdzone, merytoryczne, gotowe do współpracy. Wystarczy spojrzeć na inne listy. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na listy PiS-u. To, że startuje pan Obajtek z jedynki, które, wobec którego być może będą sformułowane zarzuty prokuratorskie, dla mnie jako mieszkanki, bez względu na to, z której listy startuje, jest czymś no, naruszającym moje poczucie wartości. Jak my się mamy czuć, mieszkańcy Podkarpacia, jeżeli na jedynce nie jest tutaj u nas człowiek chociażby z Podkarpacia, na to bym stawiała, a osoba, która po prostu ma mieć gwarancję, że wejdzie, prawda? I wszyscy politolodzy wypowiadają się.
Tak samo jak pan Sienkiewicz i Kierwiński.
Proszę poczekać, już wypowiadają się, ja mówię o Podkarpaciu.
Proszę kończyć, pani radna,
Podkarpacia. I naprawdę jestem oburzona tym faktem, że pan Obajtek, wobec którego prawdopodobnie będą sformułowane zarzuty prokuratorskie, startuje od nas z Podkarpacia. I to jest zupełnie inna kwestia startu do Unii, do Parlamentu Europejskiego. To jest ucieczka, moim zdaniem. I tych ucieczek w skali kraju, ze strony właśnie tej listy, odnotowujemy dużo. Więc taka jest różnica zasadnicza, że Platforma wstawia na osoby sprawdzone, doświadczone, które będą chciały i będą się angażować w pracę właśnie Unii Europejskiej na rzecz wzmocnienia naszego bezpieczeństwa, naszego znaczenia, naszego rozwoju gospodarczego. W to mocno wierzę. A inni stosują zupełnie inną właśnie tutaj hierarchię wartości, wysyłają osoby, które są zagrożone zarzutami prokuratorskimi. Mówiło się też, że będzie startował na przykład od nas pan Ziobro, rozważany był pan Kamiński i tak dalej.
Więc mówmy o faktach,
już pani radny kończy, już na tyle pan będzie.
Mówię o faktach i ja jestem poruszona. Jestem poruszona i uważam, że to włacza mojej godności jako mieszkanki Podkarpacia.
I niecierpliwy pan Tomasz Buczek z Konfederacji, który zgłaszał się jako drugi i potem pan Szumny.
Platforma Obywatelska powinna tutaj szanować zasady demokratyczne i każda partia ma prawo wystawiać kandydatów, jaki chce. Mi się może pan redaktor, mi się pan Obajtek również może nie podobać jako osoba, która zrobiła wiele rzeczy, z którymi ja się nie zgadzam, których ja nie popieram, a jednocześnie uważam, że każda partia ma tą autonomię, że może wystawiać kandydatów, jaki chce, to nasi wyborcy ocenią, czy jego lansowanie teraz się tutaj po Podkarpaciu uwiarygodni go jako swojaka, bo tak za takiego chce się ewidentnie sprzedać, ale to jest inny temat. Co do tematu rolniczego, bo pani tutaj proste pytanie, ja chciałem skierować, czy uważa pani, że z tytułu naszej obecności w Unii Europejskiej są same plusy, bo my zauważamy też minusy. Coraz mocniej zauważają je również rolnicy, którzy protestują przeciwko rolnicy, ale również hutnicy, kopalnie, które tutaj mają zakaz wydobywania węgla, są likwidowane, a w tym czasie był rosnący import węgla przecież z kierunku wschodniego i wiele takich rzeczy. I tutaj pytanie, proszę teraz ja sobie tutaj...
Ten rosnący import węgla, czyja zasługa?
Wszystkich partii politycznych, które...
Falenta i spółka.
Które, szanowna pani, wszystkich partii politycznych, które wyraziły zgodę na to, żeby robić transformację energetyczną bez przemyślenia tego ruchu tutaj z uwzględnieniem naszego systemu energetycznego, naszego miksu energetycznego opartego na węglu i rosnące ceny prądu, które z tego tytułu wynikają, są również negatywnym czynnikiem naszego funkcjonowania w Unii Europejskiej, bo gdybyśmy nie byli, to byśmy mieli pewnie tani prąd jak na Ukrainie. Oczywiście my jesteśmy za tym, żeby w Unii Europejskiej pozostać. Widzi pani zanieczyszczone środowisko. A wie pani, że zredukowana emisja spalin w Unii Europejskiej jest rokrocznie przewyższana kilkukrotnie w krajach innych, a przecież to powietrze swobodnie przepływa i na to nie mamy wpływu. Jeżeli pani chce, żeby faktycznie ochronić klimat i zmniejszyć redukcję gazów cieplarnianych na kuli ziemskiej, to proszę przekonać do tego. Indie, Chiny,
ale proszę
kraje...
do meritum,
ale
jeżeli
pani
chodzi
redaktor,
o adwokat.
Ja tutaj nie widziałem,
że... w energię słoneczną i w energię atomową.
Mówiła również pani o rolnikach i o politykach, którzy mocno się aktywizują w tym temacie, a ja sobie przypominam, że pan Donald Tusk odwiedzał rolników na Lubelszczyźnie. Pamiętam nazwiska tych rolników, pamiętam, że są w bardzo dobrej komitywie politycznej z Platformą Obywatelską. Są to duzi rolnicy i tutaj trzeba o tym pamiętać, że każda partia polityczna ma pewnie sympatyków w różnych grupach społecznych, zawodowych i tak samo ma pewnie PiS,
demokracja.
Pewnie Konfederacja, dokładnie demokracja. Więc dlaczego się pani sprzeciwia temu, że ci rolnicy mają ale mają prawo
bardzo
takie,
proszę,
to nie są prorosyjskie hasła.
Absolutnie tak. W tej
zmierzanie do meritum.
Jesteśmy,
pani tutaj
bo teraz dyskusja się akurat rozgrywa pomiędzy państwem.
A jak jest meritum, pani redaktor?
Mieliśmy się odnosić ad vocem do zmian rządu.
Odnoszę się właśnie.
No trochę to meritum poszło na boki.
No ale to jak pani Butryn również tutaj poszła na boki, to pani nie pionowała. No,
też proszę mówiłam, żeby kończyć.
Proszę mi pozwolić dokończyć.
To proszę kończyć.
I tutaj kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego, które pani opiera na Unii Europejskiej.
Tak.
Oczywiście w mojej ocenie tutaj powinniśmy stawiać na polską siłę, polskie siły zbrojne, na rozbudowę, nieuzależnianie ich od Unii Europejskiej, bo oddajecie kolejne kompetencje w ręce eurokratów. Oczywiście, że tak, 5 obszarów wrażliwych chcecie i politycy tutaj trzeciej drogi również. Lewica miała postulaty likwidacji prawa weta w ramach Unii Europejskiej. Wy również tutaj przychylnie spoglądacie w kierunku tego, żebyśmy byli pozbyci wszystkich kompetencji, jakie należą się państwu polskiemu. A dzisiaj Konfederacja w Warszawie złożyła pozew przeciwko Donaldowi Tuskowi. Sprzeciw wobec tego, że oddaje resztki suwerenności i popiera wyższość prawodawstwa unijnego nad prawem polskim. Zawiadomiliśmy służby w postaci zawiadomienia prokuratorskiego przeciwko Donaldowi Tuskowi. Czy na pewno takie zachowanie jest odpowiednie i uważam, że ma wiele na sumieniu i nigdy nie powinno być takiej sytuacji. Niezależnie, która partia polityczna rządzi, niezależnie z jakiego nadania są sędziowie Trybunału, nie wolno stawiać prawa unijnego nad prawo polskie.
Naszym celem jest żeby Polska była krajem wiodącym w sprawach obronności, w sprawach właśnie bezpieczeństwa, dlatego, że mamy do tego prawo, skończę swoją myśl, ponieważ jesteśmy krajem, który jest na graniczy z wojną, z frontem. I w związku z tym...
Przepraszam, muszę państwa przerwać, bo są też tutaj inni uczestnicy tej debaty, którzy też czekają na możliwość zabrania głosu. Pan Waldemar Szumny, który cierpliwie czekał.
Dziękuję bardzo cierpliwie. Pani bardzo ładnie opanowała tę chaotyczną już teraz rozmowę. Pani redaktor, proszę pozwolić, że do tych trzech kwestii, które tu były poruszone, odniosę się, żeby też i słuchacze mieli pełen obraz. Jeśli chodzi o kwestie rolnicze czy rolnictwa, ja uważam, moje ugrupowanie, że te protesty są jak najbardziej słuszne. To one są w różnych krajach europejskich. Widzieliśmy w innych krajach, też się rządy tam ugięły i tu rząd Tuska nie miał wyjścia, żeby nie być wywiezionych na tych przysłowiowych taczkach bardzo szybko, w 100 dni właśnie.
Jeszcze niewiele zrobił tak naprawdę.
No, proszę nie przerywać.
Prosiłbym właśnie nie wchodzenie w słowa. Ja i tak będę mówił o tych trzech sprawach, o których chcę. Więc pierwszy temat, rolnictwo. Uważam, protesty słuszne. Platforma ma tu inne spojrzenie. Platforma od dawna patrzyła i inaczej na kwestie rolnicze, ale to nie jest mój problem, tylko Platformy. Druga sprawa,
jeżeli... komisarz z naszej partii.
Proszę,
ja myślałem, że pani może nie przerywać. Pani zawsze była znana z wysokiej kultury, pani radna jako poseł też przecież. Drugi temat...
Proszę do meritum.
Chcę powiedzieć właśnie, drugi temat to dotyczył tutaj kwestii kadr tych zwanych najlepszych, które tam mają iść i uzdrawiać tę Unię. Tak to przynajmniej było wyartykułowane. Jeżeli popatrzymy na historię dokonań w kilka miesięcy, chociażby pana Bartłomieja Sienkiewicza i co się podziało z mediami, z Telewizją Polską, z rozgłośniami radiowymi, to jest jasne dla społeczeństwa, że tu żadnego uzdrawiania nie było. Jest jasne, w jaki sposób ten przekaz przecież był artykułowany. Zanikał nawet sygnał i tak dalej. Więc to wszystko, jeżeli ma on powtarzać tam w Unii, no to dla Unii nie będzie dobre, jeżeli tak ma tam działać. To druga kwestia. I trzecia, chyba najistotniejsza, dotycząca list wyborczych. Trochę się dziwię, że przedstawicielka Platformy próbuje meblować inne listy. Mówi, że z PiSu tutaj miał być Ziobro czy Kamiński. Pani tak wymienia nazwiska. Ja wiem, że ludzie mają też i imiona. Ale generalnie to nie jest dobre, jak władza jakakolwiek próbuje innym partiom narzucać listy i mówić, kto powinien być na którym miejscu. Jeżeli już pani radna wspomniała o jedynkach, ja też mogę wspomnieć ostatnie wybory, poprzednie 5 lat temu. Pani Elżbieta Łukacijewska nie mogła wywalczyć jedynki. Była z Podkarpacia, była europosłanką, a okazało się, że tu z innego województwa trzeba oddać jedynkę. Nie mówiliście wtedy, że spadochroniarzy macie, mówiliście, że to wzmacniacie listy, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. Dzisiaj po 5 latach jakoś inna optyka. Właśnie, tu pan z Konfederacji użył słowa hipokryzja. Ja przez skromność nie zaprzeczam. A zatem skupmy się na własnych listach. Myślę, pani radna, że jakby
ja
się...
Ja wypowiadałam się jako mieszkanka Podkarpacia, nie jako członek Platformy.
Proszę do meritum, bo jeszcze czekają pozostali uczestnicy.
Nie wiedziałem, że pani z Platformą nie ma nic wspólnego, kurczę.
Nie, ale mam dużo. Ale wypowiadałam się w sprawie pana
Proszę państwa o zdyscyplinowanie wypowiedzi, bo pan Edward Słupek też cierpliwie czeka na adwocem i pan Grzegorz Budzik również.
Tak, i ostatnie zdanie. Jakbyśmy się za miesiąc, spotkali po wyborach, to myślę, że pani radna będzie zdziwiona, jaki wynik wysoki uzyska Prawo i Sprawiedliwość na Podkarpaciu, a pani tyle niedobrych słów mówi o ugrupowaniu. Dziękuję.
Edward Słupek, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga.
To sztuka prowadzenia sporów. Możemy się odnosić co do kadr, czyli do osób, i możemy się odnosić co do spraw. Społeczeństwo już jest zmęczone tymi wyborami. Proszę państwa, zajmijmy się sprawami. I tutaj dziękuję bardzo, że zaczęliśmy mówić na przykład o rolnictwie. Sprawa prawie nierozwiązywalna. Gdy wchodziliśmy do Unii 20 lat temu, to toczyły się debaty, które mówiły o kwotach mlecznych, kwotach zbożowych i tak dalej. I teraz tutaj niestety trzeba się posunąć w Europie. Musimy się w Europie dogadać w sprawie rolnictwa, a nawet w świecie. Dzisiaj przy tym postępie, gdzie jest postęp w zakresie tym agrarnym, w zakresie odmian, w zakresie ras zwierząt, po prostu na szkle urośnie. Nawet już w Afryce się nie mówi, że jest głód, bo tam też wkroczył postęp i być może, że nas też afrykańska żywność zacznie zalewać, bo Francuzi na przykład przerzucili nowaliki do Maroka. Jeżeli chodzi o obronność też jest naszą wspólną sprawą. Wojna na wschodzie i też musimy z naszej strony w jakiś sposób zadbać o obronność. Ja przypomnę, 20 lat Unii, ale przy międzywojniu Polska istniała 21 lat i dostaliśmy się pod okupację niemiecką. Ten następny 21 rok, oby nie był Kasandrą, będzie też bardzo ważny, bo musimy się w jakiś sposób dopracować mocnej obronności w kraju. My nie mamy po tych latach, te kilka pokoleń, które żyje teraz, nie mamy instynktu obronnego. Myśmy żyli w okresie, gdzie każdy uważał, że jest pokój, jest dany od tak sobie. Nasze dzieci wypieszczone, wypielęgnowane, nie wyobrażam sobie, jakby one się zachowały w chwili zagrożenia wojennego. A tutaj niestety trzeba infrastrukturę przygotować i przygotować się do twardej, w razie czego, sytuacji związanej z obronnością. Także podsumowując, skończmy już z tymi wyborami. I dobrze by było, żeby do Europy dostali się ludzie, którzy będą naszym jednym głosem, przebiją się ci wybrani do Europy z naszymi polskimi sprawami i te sprawy będą sprawami europejskimi, bo jak żeśmy weszli do Europy, musimy niestety rozmawiać w ten sposób, że my rozumiemy argumenty też i Zachodu. Także tutaj takie może daleko posunięte serdeczne porozumienie jest bardzo potrzebne w tych ważnych kwestiach. Taka współpraca. No jak dzisiaj ktoś widzi, że jest nadprodukcja żywności? Jak my to rozwiążemy? Po prostu trzeba się dogadać. Nie wiem, jak Europa to wymyśli, co mamy znacjonalizować polską ziemię, żebyśmy wyznaczali, ile mamy produkować. No po prostu jest nadmiar żywności.
I pan Grzegorz Budzik z Nowej Lewicy na zakończenie i podsumowanie ad vocem, które trochę się rozrosło.
Tak, szanowni państwo, rozrosło się o wybory i inne kwestie. No na pewno Nowa Lewica charakteryzuje się tym, że te listy wyborcze na Podkarpaciu są złożone z osób, które tutaj mieszkają. Także to jest może pewnego rodzaju wyjątek.
Platformy też, proszę sprawdzić.
Dobrze, to nie jest tylko wyjątek. Także, ale jeżeli chodzi o też kwestie wyborów i naszego miejsca w Unii, to na pewno trzeba się zastanowić nad tym, jak młodzież widzi Unię z perspektywy takiej 20-letniej i co młodzież od tej Unii oczekuje, bo młodzież, tak jak tutaj kolega Edward mówił, nie zna czasów jeszcze bardzo często sprzed tej Unii. No i trzeba się zastanowić nad tym bezpieczeństwem dla tej młodzieży, ale nie tylko wojskowym, nie tylko energetycznym. Zastanówmy się również nad bezpieczeństwem hydrologicznym, które bardzo często jest niezauważalne z punktu widzenia przeciętnego obywatela, ponieważ uważamy, że odkręcimy kurek w kranie i woda leci, ale zaczynają się poważne problemy związane właśnie z zagospodarowaniem wody i myślę, że ten element powinien być bardzo istotnym w programie właściwie każdej partii, która walczy o mandaty w Unii Europejskiej, bo jak popatrzymy się na człowieka, to składa się z 70% z wody. Także to jest nasze podstawowe bezpieczeństwo.
70% to są oceany.
No tak, ale one są
proszę
słone.
Do meritum.
Także, proszę Państwa, no, wydaje mi się, że wyborcy tutaj doskonale ocenią te swoje listy i podejmą najlepsze decyzje.
Zmieniamy temat. Ad vocem już zostało wyczerpane. Przechodzimy do kolejnego tematu. Moment. Rozpoczęła się nowa kadencja podkarpackich samorządów. Dotyczy to także Sejmiku Podkarpackiego. W 35-osobowym składzie Prawo i Sprawiedliwość ma 21 radnych. 6 radnych ma Koalicja Obywatelska, 4 Trzecia Droga, 2 Konfederacja. Sejmikowa opozycja nie ma swojego przedstawiciela w prezydium. Sejmiku. Jak Państwo to skomentują? I zaczniemy od pani Renaty Butryn, która jest jedyną wśród dyskutantów kobietą w tym gronie. Potem pan Waldemar Szumny. Bardzo proszę. Proszę Państwa o dyscyplinę, bo ze względu na rozrośnięte ad vocem zostało nam na to mało czasu.
Tak. Ja bardzo dziękuję moim wyborcom za zaufanie i za to, że mogłam zostać właśnie radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Jednak powiem szczerze, że po pierwszej sesji tego sejmiku, który po prostu dla mnie również, jak i dla radnych wszystkich, bo tak to wybrzmiało w czasie obrad na tej pierwszej sesji, jest takim małym parlamentem, regionalnym parlamentem. I tutaj oczekiwałam, że w prezydium sejmiku znajdzie się miejsce po prostu dla opozycji, dla kandydata z największego klubu opozycyjnego. My oczywiście zaproponowaliśmy panią radną Jolę Kaśmierczak, prosiliśmy o wzięcie tego pod uwagę. Oczywiście, jeżeli ta osoba by nie odpowiadała, każda inna osoba z naszego klubu była gotowa do objęcia tego stanowiska, ale klub PiS-u, bo trudno powiedzieć PiS, bo pewnie są tam też osoby, które nie należą do PiS-u, postawił na swoim i przegłosował tylko swoich. Więc i również jeśli chodzi z wyjątkiem komisji rewizyjnej, bo to jest
ustawowe.
Ustawowe, gdzie przewodniczącym został radny z klubu opozycyjnego Krzysztof Kłak. Wszystkie inne komisje zostały powierzone, przewodniczenie tym komisjom właśnie radnym z klubu PiS. Więc mamy do czynienia z czymś, co ja nazywam taką ekspresywną dosyć metaforą, z naszyzmem. Dajemy wszystko naszym. I jest to bardzo, powiedziałabym, niedemokratyczne. Oczekiwałam czegoś innego, bo jest to umowa i wmawianie, że no tak zostało to przegłosowane, nie. Jeżeli jest miejsce przeznaczone, tak zawsze jest, prawda, w parlamencie, czy w Sejmie, czy w Senacie, dla jakiejś opcji, to głosujemy za osobą właśnie z tego klubu. No chyba, że są jakieś wybitne zastrzeżenia, dlatego myśmy się nie upierali, że to ma być.
Proszę kończyć, bo czasu nam za dużo nie zostało. Pan Waldemar Szumny, Prawo i Sprawiedliwość, też proszę o dyscyplinę czasową.
To jest, jeszcze chciałam tylko dodać, że to godzi w moich wyborców, bo moi wyborcy, czy wyborcy moich kolegów chcieliby mieć swojego przedstawiciela.
Proszę już, pan Waldemar Szumny.
Wykorzystam też 4 minuty oczywiście. Bardzo dobre pytanie i tu może i słuchacze teraz będą mogli poznać, jak to wygląda rzeczywistość. Pan Tomasz już raz użył dzisiaj słowa hipokryzja.
Chciałem właśnie w tym momencie jeszcze raz, ale wiem, do czego właśnie, pan pije.
Pani radna, ja bym radził się aż tak nie wkopywać. Właśnie pani powiedziała o Sejmie i Senacie, że tam szanujecie. I proszę sobie przypomnieć, pani Elżbieta Witek.
Ale mówimy o sejmiku teraz.
Właśnie, ale pani radna powiedziała, że lokalny parlament i zachowujmy się parlamentarnie. Więc jaki to...
Wspominała o Sejmie też.
Tak. Jaki to klub zablokował przedstawiciela ogromnego, największego w Sejmie, panią marszałek Witek? A jaki to klub, to jest pytanie retoryczne, myślę, że się nie trzeba wyrywać z odpowiedzią. Jaki to klub zablokował w Senacie pana Marka Pęka jako przedstawiciela opozycji? I to pokazuje...
Powiedziałam, to, że nie upieraliśmy się przy Joli Kaźmierczak.
Ja prosiłbym nie przerwanie, bo pani redaktor będzie musiała mi te 7 sekund odejmować teraz 4 minut, więc żebym dokończył.
Bardzo wyraźnie to zaznaczam.
Tak, ja też bardzo
Zostaje praktycznie 7 minut na 3 panów, także bardzo proszę.
Ja też bardzo wyraźnie mówię. Te standardy, które wprowadziła Platforma, poszły od Sejmu, od Senatu. Teraz może gdzieś zdziwienie, ale ja powiem, jeśli chodzi o komisję, obsadzanie szefów komisji, myślę, że tam ostatnie zdanie nie zostało jeszcze powiedziane, ale radziłbym właśnie czasami przemyśleć swoje zachowanie. Dziękuję.
Pan Edward Słupek.
Ten rewanżyzm nie jest zdrowy.
I też proszę krótko.
Ja apeluję o pewną kulturę polityczną i żeby tam przedstawiciel strony demokratycznej się znalazł w prezydium.
Pani Witek, pan Pęk, rozumiem.
A tutaj akurat chyba to była
to
mowa o sejmiku.
To jest daleko idące. Pan Grzegorz mówimy o sejmiku na Budzik. Razie. U nas tutaj w województwie podkarpackim.
Ja zgadzam się z prezesem Słupkiem, że czasami te wzorce przenoszone gdzieś z centrali może nie zawsze powinny się przenosić na szczebel samorządowy, ponieważ no, na szczeblu samorządowym żyjemy trochę bliżej siebie i te podziały partyjne myślę, że nie powinny być aż tak zaznaczane. No tak jak tutaj siedzimy koło siebie, to myślę, że rozmawiamy ze sobą i...
W Radzie Miasta wszystkie kluby będą mieć w prezydium.
Jeszcze jedno stanowisko wakuje.
Bo nie mogą sami zgłosić swojego kandydata.
No ale tutaj pan, akurat Grzegorz Budzik ocenia tę sytuację w sejmiku z pozycji outsidera, bo lewicy nie ma, więc proszę dokończyć.
No to już właściwie powiedziałem, że no, te wzorce samorządowe powinny być jednak zdecydowanie bliżej ludzi, bliżej wyborców niż wzorce warszawskie.
Ja tylko podkreślę, że myśmy się nie upierali przy takiej kandydaturze, a nie innej. Mówiliśmy, że z naszego klubu ma być ktoś w prezydium, jako największego klubu opozycyjnego.
W lokalnym parlamencie dwóch reprezentantów ma Konfederacja.
Tak, i obaj bardzo dobrzy, posiadający wszelkie zdolności do tego, aby też zasiadać w prezydium, więc tutaj może też i w kierunku Prawa i Sprawiedliwości taki wypuszczamy sygnał, że warto wziąć pod rozwagę kandydaturę zarówno pana Adama Berkowicza, jak również Mirosława Majkowskiego. No
czy tutaj będzie daleko rozumiana współpraca? Bo ona się już tak trochę zarysowała, no chociażby przy wyborze koledzy zarządu.
Koledzy zagłosowali tutaj za kandydaturę. Uważamy, że mimo całego naszego krytycyzmu nasze głosy nic nie wnosiły w kierunku, prawda, no, byłyby po prostu tylko symboliczne, więc daliśmy kredyt zaufania, że to prace przez najbliższe 5 lat będą lepsze niż w poprzednich latach i uważamy, że właśnie tutaj obecność naszych radnych pana Mirosława Majkowskiego i pana Adama Berkowicza będą takim czynnikiem kontrolnym, że będziemy mieli wiedzę i informacje na temat, co jest procedowane, co ma być procedowane, co jest złego, co należy poprawić, na co nie należy się zgodzić i należy o tym opinię publiczną informować dużo wcześniej. Będziemy na pewno to robić.
I jeszcze pan Edward Słupek, który przekazał swój czas
bardzo
wcześniej.
Boleję, że raz na 3 kadencje marszałkiem województwa nie został ktoś z Rzeszowa. To by było takie eleganckie.
Po raz 4 został Władysław.
Bardzo szkoda. Niech to by był człowiek z Prawa i Sprawiedliwości, ale z Rzeszowa, raz na 3 kadencje.
Ale ja może przypomnę cały skład zarządu. Władysław Ortel, marszałek województwa po raz 4. Piotr Pilch, Anna Huk, ponownie wybrani do zarządu. Nowe osoby to Karol Orzuk, wicemarszałek i Małgorzata Jarosińska, jedyna, która weszła w skład zarządu jako przedstawiciel.
Czyli Rzeszów bardzo mocno reprezentowany w zarządzie.
No i jednocześnie nie jest reprezentowana w zarządzie opozycja, czyli mamy do czynienia po prostu z takim antydemokratycznym działaniem na poziomie sejmiku.
I jeszcze pan Edward Słupek, żeby po prostu potem nie było, że pan miał najmniej czasu, jeżeli chodzi o 4 radnych, którzy też mają głos w sejmiku po stronie opozycji.
Nie chodzi o siłę sprawczą, czyli marszałka województwa. Dalej przypominam, że ileś tam kadencji wstecz nie było nigdy nikogo z Rzeszowa. No to jest warta gra zachodu, żeby to miasto uzyskało swoją rangę województwa.
To mamy różne spojrzenia. Z tego ja z perspektywy oczywiście nie mieszkanki Rzeszowa powiem tak, że sejmik ma w nazwie Sejmik Województwa Podkarpackiego. Jeśli dotykamy.
Jest reprezentantka Rzeszowa pani Jolanta Kaźmierczak.
A ja chcę też powiedzieć, że poprzednia ocena marszałka Władysława Ortyla też pokazuje i wynik osiągnięty, że jest to najlepszy z możliwych marszałek, więc nie ma po co poprawiać, jeżeli coś jest najlepsze.
Wszystko wyjaśni się po wyborach do Europarlamentu, bo Władysław Fortel startuje z trzeciego miejsca właśnie do Brukseli i wtedy, jeżeli by wszedł na przykład, to praktycznie rozdanie w sejmiku rozpocznie się od nowa.
A ja chciałem powiedzieć tylko, że moja ad vocem dotyczyła apelu, żeby iść na wybory tak naprawdę, żeby wybierać i głosować, bo nie mamy na sztywno. Ja kiedyś kandydowałem i ta ordynacja jest bardzo dziwna do Europarlamentu. Nie mamy na sztywno mandatów. Żebyśmy mieli jak najwięcej z Podkarpacia przedstawicieli, to musimy bardzo mocno...
A jest szansa na trzy mandaty.
I tu się zgadzamy. Idźmy wszyscy do wyborów. Tak jest. Tak.
Czyli państwo zachęcają
mamy
do...
Mamy nieograniczoną szansę na liczbę mandatów, bo to wszystko zależy od frekwencji wyniku ogólnokrajowego. Może ograniczona jest w pewnym sensie.
No trzy, jeżeli przy dobrej frekwencji.
Matematycznie, jeżeli byśmy to analizowali, to możemy tutaj przy bardzo wysokiej frekwencji nawet myśleć więcej, ale oczywiście trzy to jest taki duży...
Optymalny. Tym apelem do udziału w czerwcowych wyborach do Europarlamentu kończymy podkarpacki panel polityczny, debata polityczna. Dziękuję państwu za uwagę, a gośćmi audycji byli Renata Butryn, reprezentująca Koalicję Obywatelską, Tomasz Buczek z Konfederacji, Grzegorz Budzik z Nowej Lewicy, Edward Słupek, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga, Waldemar Szumny z Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję
za uwagę.
Dziękuję,
do usłyszenia.
Dziękuję
Monika
bardzo,
Domino.
Do widzenia.